Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę Wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy.
Gośka Serafin, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Farbowania Życia. Zaczął się już maj i ja liczę naprawdę głęboko na to, że w maju będzie jak w raju i tego sobie i Wam życzę absolutnie. Tego się trzymajmy. Dziś porozmawiamy o perfekcjonizmie. To jest absolutnie, ja chyba mam na drugie perfekcjonizm i również kilka innych takich bardzo destrukcyjnych cech też sobie dałam na drugie przez moje długie 37-letnie życie. Książka Sharona Martina, Perfekcjonizm, jak uwolnić się od samokrytyki, zbudować stabilne poczucie własnej wartości i odnaleźć wewnętrzną równowagę. Ta książka odpowiada na te pytania, odpowiada i pomaga, ale też wymaga dosyć dużo pracy od nas samych, bardzo dużo ćwiczeń, czyli dla perfekcjonistów super sprawa, ale gorąco ją polecam, bo jest absolutnie fantastycznie podzielona na takie dziedziny życia, w których możemy sobie narobić kuku takim hardkorowym perfekcjonizmem, ale też zastanawia się nad tym, czy w dzisiejszych czasach perfekcjonizm jest wadą czy zaletą, bo ja mam takie poczucie, myślę o swojej ścieżce zawodowej, że to była absolutna zaleta, że byłam perfekcjonistką, a w życiu prywatnym jest to dla mnie wada. I powiem szczerze, że jak na odcinek o perfekcjonizmie strasznie się pospinałam, chciałam, żeby było taki luźny. Ze mną w studiu Alicja Rewinis-Tomaszewska, psychoterapeutka.
Cześć.
Bardzo jesteśmy wyluzowane, jak na odcinek o perfekcjonizmie, obie w marynarach od razu, tak jest. Ja w ogóle tutaj się nie mogę odnaleźć, mam i laptop, i książkę, i pytania, i powiem ci, że tak się od rana zastanawiałam nad odcinkiem o perfekcjonizmie, że w sumie to ja tak powinnam wszystko przygotować, a może tą książkę dwa razy przeczytać i taki mój wewnętrzny perfekcjonizm tam mocno mnie męczył i męczył mnie do tego stopnia, że dostałam książkę już dawno temu i tak bardzo nad nią krążyłam wokół, że tak naprawdę dopiero jak się już kurczył czas, to usiadłam i z podwójnym stresem zaczęłam ją czytać. Wydaje mi się, że też tak chodziłam wokół niej trochę, bo wiedziałam, że ona mi da popysku bardzo mocno, jedną, wiesz, tymi okładkami dałam sobie popysku i... Czym jest perfekcjonizm dla ciebie, tak jako dla, wiesz, człowieka, który musi się zmagać z codziennością, z tym światem? Nie mówię jako dla, wiesz, eksperta, który siedzi w fotelu i słucha tych opowieści ludzi o perfekcjonizmie, który życie niszczy. Jak ty sobie z tym radzisz?
Wiesz co, przez bardzo długi czas sama nie byłam świadoma, że jakby ten temat może mnie dotyczyć. Raczej sobie myślałam, tutaj tak, wiesz, w gabinecie pomogę, łatwo to zauważyć u innych, nie? Natomiast u siebie, ale ja perfekcjonistka, przecież ja zawsze wszystko na ostatnią chwilę. Przecież to zawsze jest niedoskonałe. To absolutnie, to nie jest coś, co mnie dotyczy. A się okazuje, że jakby to może ciebie czy mnie dotyczyć, tylko może się nie rozlewać na każdy aspekt życia. Że możesz mieć totalny bałagan w domu, a jednocześnie cały czas dopinać, nie wiem, prezentację, swój rozwój zawodowy albo, nie wiem, swój outfit, po prostu na ostatni guzik i wciąż, wiesz, mieć poczucie, że jest nie dość dobrze.
Skąd się w nas bierze perfekcjonizm? To już, co tam mówi nauka?
No wiadomo, kto jest winny, nie? Jak nie wiadomo, kto to matka.
To rodzice, matka.
Ojciec, nie? Nie, ale tak całkiem na serio, to oczywiście wpływ dzieciństwa, nie? Tego jakby, co czego się uczymy od naszych opiekunów, od ważnych osób, odnośnie nas samych, odnośnie standardów. Bo może być tak, że rodzice nie formują wprost, że my od ciebie tego i tego wymagamy, natomiast sami wobec siebie są bardzo wymagający, kierują wobec siebie samych bardzo krytyczne uwagi i jakby prowadzą taki tryb życia i na takie rzeczy zwracają uwagę, że dziecko wyrastające w takim środowisku nie musi już usłyszeć wprost, jakie są wobec niego wymagania, natomiast na zasadzie modelowania uczy się, że powinno spełniać wysokie standardy.
Nie masz takiego poczucia, że no to jest problem naszego pokolenia, ten perfekcjonizm, którego wymagają rodzice oficjalnie albo nieoficjalnie, z tak zwanej, mówię tak zwanej, bo gdzieś tam głęboko wierzę, że zawsze to jest troska o dobro dziecka i o to, żeby to dziecko miało lepszą przyszłość niż ja miałem, tak? Żeby miało lepsze wychowanie, lepsze warunki, lepszą edukację niż ja miałem. Więc no, rodzice wychowani przez rodziców i wychowani przez pokolenie wojenne i powojenne, każde to pokolenie chciało dla kolejnego jak najlepiej. Więc w pewnym momencie pojawił się ten czas takiego rozwoju, szans, możliwości, tej transformacji, że rodzice zobaczyli, że dzieci mogą dużo, dużo więcej osiągnąć i tylko dzięki tym osiągnięciom coś dalej w życiu będą miały.
Lub będą coś znaczyły.
Tak.
Wiesz, no perfekcjonizm ma dużo korzyści, nie? I jakby tak, dlatego tak trudno z niego zrezygnować i nie wiem, jakie jest twoje doświadczenie, ale myślę, że moje czy moich pacjentów jest raczej takie, że my dostajemy dużo pozytywnych wzmocnień za to, że wiesz, odwalisz świetne przyjęcie z nie wiadomo ilu dań, że dostajesz komplementy, jak fantastycznie wyglądasz, albo ludzie podziwiają, nie wiem, że prowadzisz świetny podcast i masz tyle słuchaczy, nie? I jakby to daje dużo nagród, a bardzo ciężko jest spojrzeć na koszta. Bo te koszta są w cieniu. Inni ludzie nie widzą twoich kosztów. Nie widzą tego, że musisz iść do fizjoterapeuty, bo cię kręgosłup boli, albo że perfekcjonizm maskuje twoją depresję, nie? Więc myślę sobie, że no, żyjemy w trudnych czasach i z jednej strony ten perfekcjonizm daje bardzo dużo korzyści, a z drugiej strony no, jakby widzimy coraz bardziej, jakie niesie za sobą koszta. I też moje doświadczenie trochę z pracy z młodzieżą, czy z młodymi ludźmi, jest takie, że oni niekoniecznie chcą uczestniczyć dalej w tym, nie? Że oni potrafią jakby kierować też swoje spojrzenie na swoje wartości, albo na to, jakby szukają odpowiedzi, jakie oni chcą prowadzić życie, nie jakie życie wymyślili im rodzice.
No my jesteśmy jeszcze tym pokoleniem, które prowadzi to życie, które wymyślili rodzice do momentu, w którym się nie zdarzy kryzys psychiczny i wtedy zaczynamy robić porządki. I ja tak powiem ci, że powiedziałaś o tych młodych ludziach i jak czasem gdzieś trafię na jakąś wypowiedź albo młodą osobę, ale jakby nie mam z nimi do czynienia, wiesz, na co dzień, ani też nie rozmawiam z osobami młodymi, to moje pierwsze jakieś takie... Pierwsza wewnętrzna reakcja to jest takie, przyznam bez bicia, takie oburzenie. Wiesz, ja jednak zostałam nauczona po prostu zapieprzać, nie? Że tylko ciężką pracą coś można osiągnąć. A jak słyszę o tych młodych ludziach, wiesz, jakichś roszczeniowych, że oni po prostu chcą sobie pracować chwilę, to gdzieś tam ten automat mi się uruchamia, a potem myślę sobie, nad czym ja pracuję od paru lat? Nad tym właśnie, że to zajeżdżanie się, które sobie stosowałam i praktykowałam przez lata, naprawdę to niczego dobrego nie prowadzi. I to oni chyba są po prostu na powrót zdrowi, tak? W przeciwieństwie no, do tego pokolenia, które musiało wkroczyć w ten szalony rynek kredytów korporacji i innych projektów.
Wiesz, jakby to, co mi teraz się w głowie pojawia, to sobie myślę o jakiejś takiej równowadze, nie? Że jakby z jednej strony, no, żeby być ekspertem w jakiejś dziedzinie, albo żeby, nie wiem, móc sobie pozwolić na coś, lub być mądrzejszym, nie wiem, no właśnie w jakiejś dziedzinie, no to z tym zawsze będzie związana twoja praca, nie? W sensie nie ma innej jakiejś takiej drogi na skróty. Natomiast no, tą drogę można odbić w różny sposób, nie? I myślę, że to, co fajnie robią młodzi ludzie, przynajmniej ci, których znam, że są bardziej uważni na to też, czego oni potrzebują, a nie tylko na to, żeby osiągać więcej, bez względu na to, jakby, jak dużo to kosztuje.
Ten nieperfekcyjny podcast o książce na temat perfekcjonizmu, podcast i również wideo podcast, właśnie popłynął w taką stronę niewielkiej zazdrości dwóch kobiet w okolicach trzydziestki nad tym, że nie urodziły się trochę później, ale wrócę do moich notatek, skoro sobie je tak, wiesz, pieczołowicie przygotowałam na laptopie. Wynotowałam sobie kilka takich zdań z książki, które gdzieś mnie tak zrobiły mi auć i trochę się nad nimi zatrzymałam, myśląc, no właśnie, jakie są zyski, jakie są straty. Perfekcjonizm, czy jest fajny, czy jest uciążliwy. No jest gigantyczną zaletą, jest to, co powiedziałeś, że to jest sposób na osiąganie wielkich celów i zdobywanie nagród, ale też przyczynia się do niepotrzebnego stresu i lęku. Jest w nas coś takiego, że potrafimy ten stres i lęk ignorować długo, wydaje nam się bezkosztowo, bo rekompensuje nam ta zajebistość, te komplementy, te nagrody, ta adrenalinka w karierze, nie wiem, w lajczurach na Instagramie. I tak sobie myślę, wiesz, o tym perfekcjonizmie, w jakich dziedzinach życia. No dobra, ja lubię porządek w chacie, ale jakby świat go nie widzi, nie? Ale widzi to, jak prowadzę, jak wygląda mój Instagram, nie wiem, jak wygląda moja praca, to widać wszystko, tak? Więc ta ocena innych ludzi chyba tak nas bardzo dotyka. Bardziej myślimy o ocenie innych ludzi niż o tym, ej, dobra, czy ja się z tym fajnie czuję? Dopiero sobie dopuszczamy później taką szansę na zastanawianie się nad tym, jak ja się czuję.
I co dla mnie tak. Jest ważne, w sensie, czy te standardy dotyczące jakiegoś obszaru, czy to są moje standardy i rzeczywiście to dla mnie jest ważne, bo nie wiem, ważne jest dla mnie, żeby tyle i tyle książek czytać, czy nie wiem, czy żeby gdzieś podróżować, ale czy to moje jest, żeby nie wiem, no mieć idealny manikir, czy w jakimś innym obszarze, nie? Więc myślę sobie, że to jest trochę takie poszukiwanie i jakby takie docieranie do samego siebie, co dla mnie jest ważne i też jakiego ja wyboru w życiu dokonuję. W sensie nie da się, mając 24 godziny, zrobić wszystkiego idealnie.
Jak to się nie da? No na Instagramie pokazują, że się da. I da się, wiesz, po porodzie wyglądać wspaniale i w ogóle o 6 rano wyglądać wspaniale, da się nie mieć żadnej krostki na twarzy. Wszystko się da w social mediach, nie?
No właśnie.
Ulegamy temu złudzeniu optycznemu nawet.
Wiesz co, no, pewnie nie mam obiektywnej perspektywy, nie? Mam taką perspektywę z gabinetu psychoterapeuty i myślę, że no realnie się nie da, nie? Że zawsze jest coś w tle. Nawet jeśli, powiedzmy, w social mediach to wygląda fantastycznie, to my nie wiemy, jakie są kulisy, nie? I jakie ktoś ma zasoby. Bo może ktoś, kto pozwolił sobie, jakby mógł mieć taką figurę, może ma predyspozycje genetyczne, może ma zastęp jakiegoś wsparcia, niań, diety i tak dalej, a jakby łatwo nam się odnieść, nie? Do jakby dawno temu to jakby punkt odniesienia mieliśmy, wiesz, sąsiedzi, ktoś tam w okolicy, szkoła, no nie wiem, jakby w miarę realni ludzie, których znamy. Natomiast dzisiaj jakby nasz punkt odniesienia rozszerzył się na cały świat. My możemy się porównać z w teorii normalnym człowiekiem na Instagramie, a się okazuje, że no, nie znamy całości życia tej osoby. A bardzo łatwo, nie? Nam przychodzi takie porównywanie się.
Tak, i na swoją niekorzyść oczywiście zawsze. No ja. Albo dobra, dam czasy na pocieszkę, na kogoś popatrzę i na swoją korzyść się pocieszę. Perfekcja jest często mylona z chęcią doskonalenia się, a perfekcjonistom nie wystarczy doskonalenie się. Może być tak, że możemy sobie wmawiać, że okej, to wszystko, co robię, to jest no właśnie taka chęć doskonalenia się, zawodowa na przykład, że teraz się bardziej przyłożę albo zostanę jeszcze 5 godzin w robocie po 8 godzinach, ale to wszystko, żeby się doskonalić, rozwijać, żeby szybciej awansować, żeby ta ścieżka kariery była jak najlepsza. I to mnie, powiem ci, tak zatrzymało, że no tak długo chyba też wmawiamy sobie, że to jest tylko kwestia takiego doskonalenia się, nie? Żeby mieć tak piątkę z plusem.
No i wiesz, ja sobie myślę, że to trzeba dużej jakiejś takiej uważności, żeby zachować ten zdrowy balans, nie? Gdzie no, jakby to jest mojej ocenie fajna cecha, żeby się rozwijać, żeby się uczyć, robić coś dobrze, być zadowolonym z siebie, ale w moim rozumieniu jakby perfekcjonizm od po prostu dobrych, nawet wysokich standardów odróżnia to, że w perfekcjonizmie jakby jesteś bardzo taka krytyczna wobec siebie, totalnie nie zważasz jakoś też na swoje potrzeby, na to, co, czego ty potrzebujesz. Czasami przychodzi taka metafora po prostu nieludzkiego traktowania, nie? Jakby czy pozwoliłabyś, żeby ktoś twoją bliską osobę w taki sposób traktował, twoje dziecko, nie wiem, rodzice, no kogoś, na kim ci zależy, twoją przyjaciółkę, nie? I jak się na tym zastanowisz, no nie, no ja bym nie chciała, żeby ktoś, kogo widzę, kto, nie wiem, widzę, że się stara, tak dużo z siebie daje, a dostaje po prostu taki feedback, że ciągle jest za mało, jest beznadziejny, nie?
Tak, i w perfekcjonizmie no, nie ma miejsca tam na błędy. Absolutnie.
No, absolutnie. Jakie błędy?
Nie ma żadnych błędów, ani na, nie wiem, jakąś porażkę. No to już jest koniec, absolutny koniec. A w takim uczeniu, doskonaleniu się... Ale można chyba, mając takie zapędy, nawet przenieść ten perfekcjonizm na przykład na hobby. Że dobra, stwierdzam, że teraz nauczę się jeździć na deskorolce. No, bo to jest fajne, sympatyczne. I staję na tą deskorolkę i chcę jechać. Jak się przewracam, to jakby już do widzenia, nie? Znaczy ten proces uczenia jest... Nie dajemy sobie na niego w ogóle pozwolenia, czasu i przestrzeni, nie pamiętając o tym, jak za dzieciaka się uczyliśmy tak naprawdę. A ten bicz jest taki bardzo mocny, bardzo ostry w dorosłym życiu, że nawet, wiesz, hobby się trzeba szybko nauczyć.
No jasne, a najlepiej w ogóle nie próbować, jak już wiesz, za dzieciaka nie próbowałaś, no to co ty będziesz próbowała? Nie wyjdzie ci, nie? Ale też wiesz, jakby to jest takie sklejenie, błąd świadczy o tobie, nie? Nie świadczy o tym, że się uczysz, że to jest jakiś feedback, o tym, że musisz coś poprawić, nie? Jakby zmienić może jakąś strategię, tylko to się u osób perfekcyjnych skleja się z samooceną, nie? Że błąd to jakby mówi o tobie, mówi o twojej wartości. Tak samo osiągnięcia, nie? Że to jest tak, takie założenie, gdzie twoja samoocena zależy od tego, jak dużo osiągasz i błędy są traktowane po prostu jako informacja o tobie, a nie o twoim działaniu.
No to chyba już się zaczyna od szkoły podstawowej, no jakby jesteśmy oceniani, piątki, a dla chętnych szóstka. A ta piątka to jest taka trochę mało. No, piątka jest zwykła, szóstka to już taka jest fajniejsza, więc no, piątki, szóstki, kto będzie miał lepszą ocenę. Ja pamiętam, miałam w zerówce tablicę i jak się było grzecznym czy coś tam, były czerwone serduszka i czarne serduszka, jak się było niegrzecznym na przykład, nie? No to też jest takie, no ale jesteśmy oceniani, no tak wygląda ten system i z tą oceną lecimy dalej i szkoła średnia, ja rozumiem, że może nikt nie wymyślił lepszego systemu, no jakoś trzeba rzeczy weryfikować, ale czy to nie jest trochę za ostre, to potem nam się nie odbija w tym dorosłym życiu tak aż za bardzo, ten system oceniania, w którym dorastamy?
No na pewno temat rzeka, nie? Ale myślę, że bardzo. I też widzę po sobie, po jakiejś swojej pracy nad sobą, że ja się muszę uczyć popełniać błędy, nie? I odklejać te oceny, czy robienie czegoś na ocenę, nie? Że nie jesteśmy uczeni takiej koncentracji na procesie, tylko na efekcie, nie? Że nie liczy się, jak dobrze zrozumiałaś temat, jak dużo z niego wyciągnęłaś, tylko liczy się, czy trafisz w klucz i czy masz odpowiednią ocenę.
No to w momencie, kiedy już stwierdzamy, dobra, jakby ten perfekcjonizm powoduje, że jestem nieszczęśliwym człowiekiem, bo chyba dopiero wtedy się potrafimy zatrzymać, ale też nie chcę generalizować. No ja się zatrzymuję dopiero jak naprawdę już tak mocno tam przydzwonię, bo dopóki jeszcze nie przydzwonię, to tak trochę na kredyt idę, trochę, spróbuję jeszcze naciągnąć tę strunę, ale jak już tak boli, to dopiero się potrafię zatrzymać. No i przychodzi taki moment, że wiesz, że to jest już wyniszczające, tak? Że ten perfekcjonizm, on może powodować nawet to, że nie podejmuje się jakichś działań, że na przykład, dobra, marzy mi się, no nie wiem, napisanie książki, ale jestem tak przerażona tym, żeby napisać książkę i nie wiem, porażka, no książki piszą pisarze, że ja się w ogóle tego nie podejmę, no bo albo po prostu Pulitzer, albo nic, no.
No jasne, nie? Że takie zahamowanie przed działaniem i pozostanie w takiej strefie, czy w takim obszarze, w którym jesteśmy, nie wiem, specjalistami, jest wygodne, no i chroni nas przed porażką, nie? No jakby jak jesteś bardzo dobra w czymś, to jest małe prawdopodobieństwo, że popełnisz błąd. Natomiast jeśli idziesz w jakąś nową dziedzinę, w nowy sport, nie wiem, w nowy obszar zawodowy, to zawsze jest ryzyko, że zrobisz to niedoskonale. Znaczy jest większe ryzyko, że zrobisz to niedoskonale, nie? I jakby takie sztywne standardy i takie myślenie czarno-białe, że albo jestem najlepszy, albo jestem do D, nie? Mhm. To jest bardzo hamujące, nie? I takie, myślę, że odbierające kreatywność i chęć próbowania. Plus no. Oczywiście stara, dobra, znajoma prokrastynacja, nie?
Tak, to też jest mi bardzo, bardzo bliskie zjawisko. Myślę, że tak się z tym perfekcjonizmem tam troszkę przelewają mi wewnątrz, ale ja mam wrażenie, że moja prokrastynacja wynika absolutnie z lęku. Nie? W sensie jakby jestem tak przerażona jakąś rzeczą, którą trzeba zrobić. Że robię ją dopiero w momencie, kiedy już jest koniec takiej daty ważności, że poniosę konsekwencje prawne potem. Wiesz, spółdzielnia, tak. Rachunki, te sprawy. Że zamiast zrobić to i mieć święty spokój i za każdym razem, jak tak zrobię, to sobie celuję, że już więcej tak nie zrobię. Że to było naprawdę niepotrzebny stres, bo to generuje niesamowity stres. No, że też... fajnie jakby to było wszystko perfekcyjne, a skoro nie będzie, no to się za to nie biorę, no i przechodzi to wspaniale w prokrastynację. Przychodzi taki moment w życiu, że siadamy na tym filozoficznym kamieniu i mówimy, nie, no jakby za dużo, jakby za bardzo cierpię. To przynajmniej w tej dziedzinie służbowej. Ona mi się tak jakoś najbardziej, nie wiem dlaczego, kojarzy z perfekcjonizmem. Być może dlatego, że nie wiem, nie jestem matką, tak? Nie jestem też, nie mam rodziny, nie jestem panią domu, bo tam też są grube wymagania społeczne, ale stwierdzamy, że nie chcę już tak dłużej, jakby męczę się, to mnie niszczy, to wcale nie powoduje, że ja się rozwijam, tylko się po prostu w sobie zwijam. Nie chcę już takiego perfekcjonizmu, który mnie niszczy. Co robić? Jak ćwiczyć?
Ja zachęcam do zadania sobie takiego pytania, skoro nie chcę tak, to jak chcę, nie? W sensie to jakie życie chcę wieść, nie? Jak chcę, żeby moje życie wyglądało, jaką chcę być, nie wiem, psychoterapeutką, jaką chcę być żoną, nie wiem, przyjaciółką, podcasterką i żeby sobie odpowiedzieć, jakby co jest dla mnie ważne w życiu. No bo jeśli zabiorę sobie trochę tego perfekcjonizmu, to pojawi mi się przestrzeń w życiu. I jakby co jest na tyle ważne, co jest na tyle istotne w moim życiu, że ja chcę zrezygnować z perfekcjonizmu i czym chcę wypełnić moje życie. Więc ja zachęcam, żeby zacząć w ogóle od pytania, w imię czego ja mam się męczyć, w imię czego mam się zmieniać.
No, w imię chyba takiej... Męczyć się w imię czego? Już ci mówię, w imię czego się męczymy. Akceptacji chyba, nie? Takiej akceptacji i tego powinności, tak? I muszturbacji. No, muszę coś zrobić. A ja na przykład bardzo długo nie wiedziałam, dopiero teraz szukam w ogóle, czego ja chcę, co ja lubię i kim ja jestem, a nie co powinnam, co wypada, co nie wypada. Może też ta kultura zawstydzania, w której funkcjonujemy, w której jesteśmy wychowywani i wychowywane, szczególnie jako dziewczynki, bo tutaj socjalizacja do roli dziewczynki ma dużą rolę w tym perfekcjonizmie?
Myślę, że teraz na pewno to się zmienia, nie? I jakby ten model wychowywania dziewczynek jest inny. Natomiast widzę, czy po sobie, czy nie, po moich siostrach, czy pacjentkę w gabinecie, że jakby te standardy, które mamy narzucone, nie chcę też generalizować, że ze wszystkich domów, ale jakby ten wymóg, nie, godzenia pracy zawodowej z, nie wiem, z wychowywaniem dzieci, to jeszcze wiesz, oczywiście dzieci idealnie wychowane, rodzic zawsze opanowany i tak dalej, plus standardy dotyczące wyglądu, tego, jak powinno się dom prowadzić. Też jakoś mi się tak kojarzy takie podwójne splątanie, że z jednej strony jest taki wymóg, że no, trzeba się rozwijać, odnosić sukcesy, żeby rozwijać swoją karierę zawodową, A z drugiej strony idzie taki przekaz, że zachowuj równowagę w swoim życiu, bądź blisko swoich dzieci, czy nie wiem, blisko jakichś bliskich osób, nie? Że to jest takie podwójne wymagania, których czasami jedna osoba nie jest w stanie spełnić, bo to są dwie różne rzeczy, których no nie da się czasami, nie mówię, że zawsze, nie, połączyć, więc w ogóle uświadomienie sobie, że można inaczej, nie, że to może nie jest mój przykład, ale uświadomienie sobie, że na przykład nie trzeba wszystkich ubrań prasować, albo że można, że nie trzeba odkurzać codziennie. Jakoś łatwo mi podać taki przykład, nie, ale dla wielu osób, jak na przykład w terapii zadaję takie zadanie domowe, że proszę sobie jeden dzień odpuścić odkurzanie, no to pojawi się pytanie, ale nie, ja tego nie wytrzymam. Ja na głowę wiem, że no nic się nie stanie, no co, będzie kurz, nie? Ale nic się nie stanie, ale ja nie wytrzymam tego napięcia, ja po prostu nie wytrzymam w takim domu. No i kiedy się okazuje, że ktoś, no jasne, nie jest to jakoś może na początku super łatwe, ale okazuje się, że da się wytrzymać to swoje napięcie w sobie, nie? I świat się nie zawala, to się okazuje, że życie może wyglądać trochę inaczej, nie? I to jest coś, no jakby... Znam pewien model i muszę się nauczyć czegoś nowego i poprzez własne doświadczenie zobaczyć, że można inaczej.
A co stoi właśnie za takim tym przymusem odkurzania? Bo tak sobie myślę, ja na przykład jak posprzątam chatę, to mam takie poczucie, że tak bardzo bardziej mam życie posprzątane, nie? Że już jak wiesz, te swoje 42 metry na spółę z bankiem jeszcze przez 20 lat poodkurzam, to mam takie poczucie, że lepiej się czuję, znaczy taka właśnie więcej warta, nie? Że po prostu posprzątałam, czyli tak ma być. Tak? To, że siedzę sama w chacie, jakby mogę tam po prostu zarosnąć, przykleić się, nieważne. Ale to, że ja posprzątam, daje mi takie jakieś poczucie, że tak, jestem taka ważniejsza. To jest wyniesione, bo my to obserwujemy, bo my obserwujemy te porządki. Zastanawiam się, wiesz, co stoi za takimi rzeczami. Czy właśnie ten perfekcjonizm, że no nie wiem, wokół ma być czysto, wszystko ma być takie tip-top i wtedy my się dobrze czujemy.
Bo spełniliśmy swoje standardy, nie? Jesteśmy w porządku, jesteśmy okej.
Okay. Nawet z odkurzaniem w chacie.
No, jakby to może się, wiesz, rozlać na różne obszary życia. Myślę, że też, nie wiem, my jesteśmy już też trochę innym pokoleniem niż, nie wiem, nasi rodzice. No i my przynajmniej intelektualnie wiemy, tak, że no można sobie odpuścić sprzątanie i tak dalej. Ale wciąż jakby się pojawia, nie? Że jak posprzątasz, to jakoś, nie wiem... Lepiej ci.
No lepiej. Ja się czuję tak, dobra, czysto i tak mam czysto, ale naprawdę ja wartościuję siebie tym, że mam czysto, nie? Co jest absolutnie, przynajmniej łapię się na tym i to jest spoko, że ja się na tym łapię i no i to jest takie trochę aż obsesyjne, nie? Że okej, to jest rzecz, którą ja potrafię zrobić i się tego nie boję, bo to nie jest nowa rzecz, tak? To jest coś, co umiem. I wiem, że to działa, to zrobię. I wtedy czuję się lepiej. A próbowanie nowych rzeczy no jest zawsze jakoś tam ryzykowne. Wracam w ramach perfekcyjnego podcastu do mojej notatki. Bardzo mi się podoba to w książce, że ona jest tak podzielona na różnego rodzaju obszary i oprócz tego, że tłumaczy, czym jest perfekcjonizm, jak przejawia się w życiu i z czego wynika to też to, o czym my porozmawiałyśmy. Oprócz tego, że są też ćwiczenia, żeby każdy sobie sam w pamiętniczku napisał, a w twoim życiu jak objawia się perfekcjonizm, to też omówione są takie stany, bo nie wiem, czy dobrze to nazywam, czy to są stany, albo może raczej emocje, na przeciwległych biegunach, czyli takie wyniszczające i te kojące i rozwijające. Jak przejść od jednego do drugiego? I jest rozdział, który mówi o tym, jak przejść od lęku do odwagi, nie? Że jednak ten perfekcjonizm może powodować w nas lęk przed podejmowaniem jakichkolwiek działań, a pójście w stronę odwagi może zakładać popełnienie błędu po drodze, bo to z tym się trzeba liczyć, nie? Biorąc pod uwagę odwagę, że może się pojawić jakiś błąd. Jak inaczej ruszyć, jeśli nie właśnie pozwalając sobie na błąd?
skierować się ku swoim wartościom i zacząć robić to, na czym nam zależy. I można się przy okazji bać, nie? W sensie, że mogę się bać i próbować to robić. Albo mogę jakby na tym drugim biegunie oczywiście mogę się nie bać i ciągle karmić swojego krytyka, czy jakiegoś tam tryb wymagający i, no i zagłuszać ten lęk, nie? No bo ciągle wydaje więcej i tak dalej. Natomiast jeśli będę próbowała czegoś nowego, będę próbowała w inny sposób żyć, no to naturalnie, wiesz, pojawi się ten lęk. Pytanie, ile jest we mnie przestrzeni na to, żeby gdzieś zaakceptować ten stan i pomyśleć sobie, że okej, okay, boję się, ale jakby to jest dla mnie ważne i w imię tego jestem gotowa po prostu to dźwignąć, nie?
Bo to nie jest chyba przesadne stwierdzenie, że w ogóle jakaś zmiana, że wszystko wymaga odwagi od nas takiej. Bo, nie wiem, słowo odwaga mi się wydaje zarezerwowane, wiesz, dla jakichś super ekstra czynów. A czasem naprawdę odwagą jest, no nie wiem, wykonać jakiś telefon, nie? Co może się wydawać żałosne, ale znam wiele osób, które się borykają z tym problemem, że potrzebują po prostu odwagi do zrobienia jakichś rzeczy, bo przecież musi być perfekcyjnie. Że co tam, wiesz, co tam mnie czeka po tej drugiej stronie słuchawki? Na pewno mnie czeka coś strasznego. I ten lęk przez to, że chcemy, żeby było jak najlepiej, no może sparaliżować. I tej odwagi trzeba w sobie szukać. To jest taka metoda prób i błędów, czy po prostu nie poddawać się po pierwszej porażce?
Tak, ciągle siebie wspierać, tak wiesz, po ramieniu, żeby dodawać sobie otuchy, wierzyć w siebie i być dla siebie taką, jaką potrafimy być dla jakichś ważnych dla nas osób. Bo czasami drobne rzeczy, a szczególnie takie rzeczy w relacjach z innymi ludźmi, potrafią nas wiele kosztować i czasami to potrzeba olbrzymiej odwagi, żeby, nie wiem, powiedzieć partnerowi, że chcemy coś tak, chcemy coś inaczej, albo powiedzieć komuś, nie wiem, kto jest dla nas autorytetem, że na przykład na coś się nie godzimy.
Oszalałaś. Autorytetowi się nie, to Jezu, jak można? No i co wtedy ten autorytet? No, może nas odrzucić, albo nie musi.
No właśnie, nie? Że jeśli zachodzi w nas zmiana, nie? I tu zmiana, jakby ta zmiana rozpływa się na nasze relacje, to też może trochę zweryfikować, nie? Jakby jakich ludzi mamy wokół siebie, bo na ile oni są gotowi przyjąć to, że my też chcemy być dla siebie. I na ile jest w nich na przykład zgoda na to, że coś sobie odpuścimy, nie wiem, albo że zwrócimy komuś uwagę, albo że, nie wiem, co roku były święta u nas i w tym roku mówimy, że przepraszam, jestem chora, jestem przemęczona i w tym roku nie wyprawię świąt, nie? I jakby to też nie, jakby to też nie jest czarno-białe, nie? I nie chodzi o bycie takim, na takim drugim biegunie asertywności totalnej autonomii, bo będąc w relacjach z innymi ludźmi, jeśli nam na nich zależy, to trochę tak dryfujemy, nie? Pomiędzy autonomią, a gdzieś wspólnotowością. I zawsze taka dobra, zdrowa relacja to gdzieś spotykanie się po środku. No i pytanie, czy po drugiej stronie, kiedy my też zaczniemy dbać o jakąś, o swoje potrzeby, czy będzie zrozumienie, nie? Czy ktoś zaakceptuje to, że my też mamy swoje potrzeby?
No z tym może być ciężko. Takie mam poczucie, jeżeli mamy sytuacje i relacje z kimś, kto jeszcze nie jest świadom takich rzeczy, nie? Że na przykład też może opowiedzieć o swoich potrzebach, a jeszcze stosuje i funkcjonuje, żyje w takiej metodzie powinno się, muszę. Mówiłaś o tym takim pogłaskaniu siebie. Jest taki rozdział w tej książce od samokrytycyzmu do samowspółczucia. Samowspółczucie, bardzo długo miałam alergię na to słowo, bo dla mnie to było użalanie. I co, jakie samo współczucie? No przecież albo do czegoś się nadaje, albo się nie nadaje. Albo ktoś mnie chce, albo nie chce. Coś ze mną jest nie tak. Jeżeli nie wyszło mi to w pracy, albo do tej pracy mi nie przyjęli, coś się stało, to znaczy, że coś ze mną jest nie tak. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Ten krytyk wewnętrzny, on się chyba lubi z tym perfekcjonizmem, raczej się napędzają. No jak przejść do tego samowspółczucia, żeby nie wejść w... Nie wejść jednak w użalanie, bo wiem, że można się zakokosić za bardzo, ukokosić za bardzo w tym samym współczuciu też, nie? Że jak w taki w ten drugi biegun się poleci, to też jest trochę ryzykowne.
Wiesz, istota tego samowspółczucia tak naprawdę jest czymś zupełnie innym niż jakieś użalanie się nad sobą. To jest raczej takie, wiesz, uznanie swojego człowieczeństwa i takiej wspólnoty w trudnych doświadczeniach, że kiedy, nie wiem, tracimy pracę, kiedy ktoś nas nie chce gdzieś, to że wszyscy, jakby wszyscy ludzie cierpią w takich sytuacjach.
Nie, to się idzie dalej, wiesz? Zaciska się zęby, podnosi i idzie dalej, a nie użala. Tak to mniej więcej wygląda w tym brutalnym świecie zimnego chowu, ale no, nie potrafimy dać sobie tego samowspółczucia. W sensie nie jest w nas to naturalne, musimy się tego uczyć po 30. Po 30. Albo tak naprawdę no, na terapii, a jeżeli nie, no to na szczęście już jest literatura, tak? Są podcasty. Jest się gdzie tego nauczyć wreszcie. I że to nie jest nic złego, tylko to tak no, brzmi takie właśnie samowspółczucie i takie użalanie, ale te zdrowe argumenty mówiące, przemawiające za tym, żeby praktykować to samowspółczucie, to twoim zdaniem jakie?
Wiesz, jakby ja lubię taką metaforę kopania leżącego, nie? Że przydarzy ci się coś trudnego w życiu. I jesteś, po prostu leżysz. I możesz w takiej sytuacji, możesz podejść, podać sobie pomocną dłoń i po prostu razem wyjść z tego kryzysu, a możesz dalej leżeć, kopać leżącego, nie? Czyli jest ci ciężko i jeszcze robisz sobie takie brudne cierpienie, nie? Czyli jeszcze sobie dowalasz. Zamiast jakoś się sobą zaopiekować, co pomoże ci tak naprawdę wzmocnić się i jakby ruszyć dalej, do przodu, nie? I że to, co daje nam siłę, no to jest ciepło, to jest wsparcie, to jest obecność jakichś bliskich osób. I dlaczego nie być samemu dla siebie, nie? Bliską osobą, kimś, kto nas wspiera.
No właśnie, kiedyś słyszałam o takim pomyśleniu o sobie, owszem, jako tym wewnętrznym dziecku, ale też no, różne są teorie na temat wewnętrznego dziecka. Jak z każdą sytuacją, no albo jest, wiesz, nadużywane, w sensie jakby już wszystko jest tym wewnętrznym dzieckiem i też można przegiąć, ale no jednak powiedzieć sobie to, co chcielibyśmy usłyszeć, nie? Jeżeli nie ma kogoś blisko, kto, no, kto pomoże tak wesprzeć, to nie wstydzić się i nie myśleć, że to jest coś złego, żeby sobie samemu powiedzieć, no tak, jakby straciłaś robotę, to jest straszny moment. Znaczy utrata roboty jest takim, to jest cios, szczególnie nawet jeżeli się na przykład ją traci nie ze względu na swój błąd jakiś gigantyczny, bo to wtedy no, jest poniesienie konsekwencji, tylko w ramach jakichś sytuacji, które się dzieją, jeżeli się traci robotę, to jest ogromne nieszczęście i ogromna niesprawiedliwość i wtedy potrzeba dla siebie tej łagodności, ale nie użalania. Czy można chwilkę się poużalać?
Pewnie, że można.
No właśnie, kiedy to jest, żeby, wiesz, nie za długo było, nie?
Wiesz co, jakby jestem terapeutką schematu, jak mówię o tym wrażliwym dziecku, czy o krytyku, to w terapii schematu mamy takie tryby. I to, co zawsze mi pozwala jakoś jasno wytłumaczyć, czy sobie, czy moim pacjentom, to samo współczucie to jest jak taki, wiesz, dobry rodzic, nie? Że dobry rodzic, taki kochający, to on ci ojoja, da ci się wypłakać, a jednocześnie tak, wiesz, pomalutku pcha cię do przodu i chce dla ciebie jak najwięcej, nie? W sensie chce, żebyś się rozwijał, żebyś osiągał swoje cele, żebyś, nie wiem, był dobrym człowiekiem. I to jest zupełnie coś innego niż przystanie, wiesz, ostanie się w takim stanie użalania, nie? I takiej beznadziei. Że to jest po prostu uważnienie tych emocji, uważnienie cierpienia i zauważenie go. No potem wiesz.
A pominięcie któregoś właśnie z takich etapów może potem się źle skończyć? Właśnie, że jakby jest po takim wydarzeniu jest miejsce na wszystko po trochu, w sensie, żeby właśnie nie omijać tego absolutnie wspaniałego ojojania. Nauczyłam się ostatnio trochę to robić i to jest takie, Ej, fajne. Tak wiesz, aż się ciepło robi, nie? Jak sobie tak, takiego przytulasa dasz wewnętrznego.
Można wewnętrznie, można wiesz.
Można, można, można.
Mam gdzieś na szkoleniu u Marii Cu Salvador, właśnie ze współczucia i ona jakby mówiła, że nie zawsze jest ktoś, kto cię fizycznie przytuli, jeśli jest super. Ale jakby dotyk, jeśli sama siebie dotykasz, to jakby też jakby działa, nie? Więc można czasami sobie, wiesz, dodać wsparcia.
Perfekcjonizm uwielbia zadowalać innych?
Pewnie. Pewnie, nie? Jakby jakoś... Pewnie, ale też myślę sobie te ulubione, wiesz, psychologu stwierdzenie.
To zależy.
Bo może być perfekcjonista jakoś skoncentrowany wyłącznie na własnych osiągnięciach, na jakiejś karierze i tak dalej, a może być perfekcjonista jakby z olbrzymim lękiem przed odrzuceniem i w jego jakby w sercu jego perfekcjonizmu jest lęk przed...
On jest skoncentrowany, ten perfekcjonizm jest na innych wtedy, tak?
W takim znaczeniu, że myślimy, że inni mają wobec nas takie wymagania i żeby nas nie odrzucili, to naszym obowiązkiem jest spełnianie tych oczekiwań, nie? A niekoniecznie, wiesz, w życiu się okazuje, że ci inni ludzie tego od nas oczekują. Tylko jakby nasz jakiś schemat, nie? W głowie nam podpowiada, że inni tego od ciebie oczekują, więc musisz tak robić. Jak tego nie zrobisz, to cię odrzucą.
To jak bez dużego uszczerbku znaleźć się na tym zdrowym biegunie asertywności, bo to jest chyba ten drugi biegun do właśnie zadowalania innych, ta asertywność. Ja mam takie doświadczenie, że kiedyś już tak troszeczkę się jej nauczyłam, ale troszeczkę jakby bez przesady tam, nie, wiesz, to nie jest mój as w rękawie. To jak przez lat ileś nie jesteś asertywny, asertywna i potem to pokazujesz, to jeszcze musisz się zmierzyć z takim komentarzem, a się zmieniłaś, ale o co ci chodzi, nie? Że takie przedstawienie nowej twarzy jest trudne i jeszcze jakby taką podwójną obronę musisz wykonać, nie? Że nie dość, że bronisz siebie, to potem bronisz jeszcze nowej wersji dbania o siebie.
No właśnie, nie? Trochę wracam do tego gdzieś, o czym już mówiłyśmy, że nie zawsze jakby to otoczenie to zaakceptuje. Natomiast myślę sobie, że też może być ten zupełnie inny scenariusz, że w naszej głowie jest lęk, że oni tego nie zaakceptują, a się okazuje, że jest okej, nie? I że czasami, wiesz, w takich zdrowych, dorosłych relacjach, to my trochę oczekujemy, że ludzie też będą potrafili o siebie zadbać, nie? Że ty nie będziesz musiała się zastanawiać, czy na pewno możesz kogoś o coś poprosić. Że dużo lepiej jest nam w relacjach z ludźmi, kiedy wiemy, że okej, on jeśli nie będzie mógł dla mnie czegoś zrobić, to mi odmówi, nie? I jakby ja wiedząc, że ta osoba ma to w sobie, dużo jakby łatwiej poproszę ją o coś, bo wiem, że o siebie zadba, nie? Jeśli, nie wiem, ja w jakiś nieświadomy sposób przekroczę jej granicę.
Od krytyki do akceptacji. Tak się uśmiecham, bo krytyka, właśnie taka wewnętrzna krytyka, no nie wiem, której, nikt mi nie musi tego powiedzieć, nie? Jakby ja robię, wiem, albo nawet pomyślę i już sama to skrytykuję. Czyli skilluję wszystko w ogóle w zarodku. No skądś mi się to wzięło. I teraz to już jest tak moje i silne i płynie mi we krwi. Że nauka akceptacji, znaczy, że ta akceptacja to było dla mnie mniej więcej jak to użalanie się, nie? Że akceptacja to jest poddać się. Co to znaczy, wiesz, że jakby zaakceptować, że mi się nie udało? Poddałam się, tak? Jestem słaba. A zamiast zaakceptować, że sytuacja jest taka, a nie inna, że no nie wiem, nie mam na to siły, nie ma warunków do tego, jakby sama tego nie zrobię, traktowałam to jako, no się poddaję.
Myślę, że to też jest super trudne, już na takim jakby głębszym poziomie stykania się z własną samooceną, nie? I zaakceptowanie na przykład swoich ograniczeń. Że na przykład w tym momencie życia z różnych powodów było to dla mnie niedostępne, nie? W sensie albo zaakceptowanie tego, że jestem człowiekiem z krwi i kości, popełniam błędy. I że pewne rzeczy po prostu mogły się wydarzyć w życiu, albo że ja jestem człowiekiem i mi się może to wydarzyć, albo ja mogę coś zrobić, popełnić błąd. I zaakceptowanie tego, jakby uznanie, że no tak się wydarzyło i nie było to łatwe, jakby dużo mnie kosztowało. I przejście dalej to jakby jest duża umiejętność, natomiast jakby można się tego uczyć, nie? I jakby też odnośnie tego głosu krytyka, kiedy zaczniemy jakby nazywać rzeczy po imieniu, czyli mam taką myśl, nie? Że nie wiem, to mi się nie udało, albo że jestem beznadziejna, albo że powinnam więcej. I kiedy zaczniemy to oddzielać, że to nie ja, nie? Po prostu mam taką myśl w głowie, nie wiem, mój krytyk mi tak mówi, to dużo łatwiej jest wygrać jakby tą walkę, kiedy zaczniemy to oddzielać od siebie.
Czyli jakby chodzi o wyćwiczenie tego, tak? Żeby to, żeby nie przychodziło nam do głowy takie zdanie, które uznajemy za fakt. Czyli nie wyszło mi to, tak? Tylko mówić sobie, mam taką myśl, że mi nie wyszło. I praktykowanie tego i powtarzanie no spowoduje, że przestaniemy to, tak, rzeczywiście te myśli traktować jak fakty. Jednak dodawanie tego, że to jest rzecz, która mi się pojawia w głowie. Czyli to jest moja myśl, a nie fakt. Przez takie ćwiczenie możemy trochę złagodzić to. A ile trzeba ćwiczyć, proszę pani, żeby tak było 100 razy, jak się powtórzy?
Całe życie.
No właśnie, no.
Całe życie, nie? I jakby, no właśnie w terapii schematów, nie? My mówimy, że ten jakby ten głos nie zniknie, nie? W sensie, że on będzie z tobą całe życie. I on będzie się pojawiał, a szczególnie wtedy będzie się pojawiał, kiedy wiesz, jest ci trudno, kiedy coś ci nie wychodzi, kiedy popełniłaś błąd i wiesz, to nawet nie chodzi o taki błąd, nie wiem, zawodowy, ale w życiu prywatnym coś skopałaś, nie? On będzie się pojawiał, ale jakby to ty ze swojej dorosłej pozycji wybierasz, czy go słuchasz, nie? I czy robisz to, co on ci każe.
Czyli z czasem jest łatwiej podjąć tę decyzję, że dobra, wybieram jednak ten zdrowy, dorosły głos niż... No bo to jest chyba walka serca z rozumem tak naprawdę. Może o tym to życie jest całe, że to jest walka serca z rozumem, ale takie mam poczucie, że ten głos, który jest taki pierwszy, który się pojawia, ten wewnętrzny, to on jest taki z serca, nie? A dopiero ten rozum może nam podpowiedzieć, że wcale nie jest tak, jak od razu o sobie myślisz, że wcale to nie jest prawda objawiona, nie? Że to była tylko myśl, a fakt jest taki, że nie wyszło ci i świat się nie skończył.
I że jakoś, wiesz, nie wiem, czy to jest z serca, czy bardziej z rozumu. Bardziej sobie myślę, że różne nasze doświadczenia życiowe, szczególnie te wczesne, jakby sprawiają, że zaczynamy do siebie mówić tak, jak być może inni do nas mówili, albo jaki obraz siebie budowaliśmy jako dzieci. I potem, wiesz, dużo osiągasz, nie wiem, ludzie zmieniają się wizualnie, nie wiem, chudną, cokolwiek, nie wiem, robią doktorat, a dalej myślą o sobie jako, nie wiem, grubszym, głupim dziecku. W sensie żadne dziecko nie jest, nie wiem, głupie, ale wiesz, o co mi chodzi, nie? Że nie aktualizują sobie swojego obrazu, nie? Ich krytyk dalej ich tam zarzuca obelgami.
Co więcej, mogą na przykład uznać za autorytet kogoś, kto teoretycznie, tylko teoretycznie, na przykład osiągnął tyle samo, co oni, ale umniejszając swoje dokonania i sukcesy zawodowe, bo swoich nie widać. Znaczy one wszystkie są takie, albo mi się udało, ma zawsze szczęście, w czepku urodzony, tu się nie poznali w ogóle na mnie, jakoś tak się przyślizgnąłem stamtąd, a on, tak, ona rzeczywiście, no taki autorytet.
Tak, syndrom oszusta, nie? No. Tak teraz modne.
Tak.
Modne jakieś takie określenie, nie? Że nie dlatego, nie wiem, ktoś pisze książki, nie wiem, jakiś tytuł, pozycję, cokolwiek, dlatego, że zapracował na to, że nie wiem, jakieś predyspozycje, cokolwiek. No wiesz, tylko się udało. Tak naprawdę nie poznali się na mnie.
No, ale tak jest. Przez znajomości można dużo załatwić. Jak widzimy, nasz kraj świetnie funkcjonuje w tej kwestii, mamy apogeum tego. No to też może tak trochę zaboleć. Jakby ktoś przyszedł i powiedział, pani Alicjo, jak ja mam się uwolnić od samokrytyki? Że już ona mnie męczy, nie? Że jakby ja już nie daję rady. Jestem w stanie się zajechać no w każdej dziedzinie, w każdej. No nie wiem, krzywo wstałam, źle zjadłam, za późno, za dużo, za mało, zbyt niezdrowe. Wszystko może być złe.
Pewnie bym powiedziała, że czeka nas praca. I że super, że ktoś w ogóle dostrzega to, nie? I że jakby chce się od tego uwolnić. No i wiesz, to są pewnie miesiące, pewnie nawet i ciężko, całe życie, tak bym powiedziała, jakby praktykowania innego stosunku do siebie, nie innej mowy wewnętrznej, innego sposobu motywowania się niż nawrócanie sobie.
Bo perfekcjonizm no, może być pomylony z tą chęcią doskonalenia się, ale że to nie jest to samo, to właśnie bardzo mi się podobało w książce. Ale jest coś, co się jakoś łączy z perfekcjonizmem, że właśnie można przyjść do gabinetu z czymś innym, a to jednak chodzi o ten perfekcjonizm? Czy nie wiem, jakieś lęki, jakieś rzeczy, jakieś deficyty albo dysfunkcje są w tym worku perfekcjonizm? Czy to jest po prostu styl funkcjonowania, czy no, deficyt wyniesiony z dzieciństwa, czy schemat? Schemat czy tryb? Z dzieciństwa? Tryb, tak? Schemat, nie.
Schemat nadmiernych wymagań, tak. A będąc w trybie na przykład nadkompensacji, to nam, nie wiem, wewnętrzny krytyk, czy wymagacz coś nakazuje, tak, ten tryb wymagający, a jakby tryb radzenia sobie robi to, co tam każe, nie? Ale to takie szczegóły. Natomiast jeśli chodzi o jakby ludzie, którzy przychodzą do gabinetu, zazwyczaj przychodzą z jakimś problemem, przy okazji, wiesz.
Szybko wychodzi ten perfekcjonizm?
Zależy, ale najczęściej, kiedy pytamy, jak wygląda czyjś dzień, nie? W sensie, jak tydzień minął, jak wyglądał dzień, ile czasu ktoś poświęca na odpoczynek, na jakąś rekreację, na rzeczy dla siebie ważne. I potem się okazuje, że wiesz, ktoś przychodzi z depresją, ale ta osoba w ogóle nie odpoczywa, nie? Jest permanentnie przemęczona. Więc ciężko, żeby te objawy depresyjne się na przykład nie pojawiły. Albo perfekcjonizm, wiesz, lubi się z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym, lubi się z niektórymi zaburzeniami osobowości, czy z anoreksją, więc to jest taki czynnik, który gdzieś bardzo czy wpływa, czy też jest związany z niektórymi zaburzeniami, nie? I wiadomo, to zależy od programu pracy, nad czym pracujemy, na jakim etapie jestem perfekcjonizm, ale czasami właśnie, nie wiem, w depresji, planowanie odpoczynku, to jest jakiś tam, wiesz, pierwszy krok pracy z perfekcjonizmem, żeby ktoś po prostu zaczął odpoczywać.
Przepraszam, jak się odpoczywa? Może ktoś zapyta, bo to nie jest takie proste. Jest i nawet ostatnio zaskoczyło mnie to trochę, bo w ogóle wcześniej o tym nie myślałam, że okej, ludzie uciekają w pracę, jakby ja to widzę już teraz, nie? Widzę i ja wiem, jak wspaniale było, jak ja uciekałam w pracę, to było ekstra. I widzę, że uciekają i no to jest takie super społeczne przyzwolenie, no bo no mało kto ci zwrócił uwagę, że przeginasz pałę, ale na przykład uciekają też w sport, czyli druga rzecz, na którą jest takie przyzwolenie, nawet takie wow, ale można przegiąć z tym sportem. I pamiętam, przeczytałam taką właśnie analizę a propos tego, kiedy to już zaczyna być niebezpieczne. I rzeczywiście jest coś takiego, że ta aktywność fizyczna, która jest jednym z filarów zdrowego życia, ma być rekreacją. I to było takie dla mnie faktycznie. To ma być rekreacja.
A nie kolejne wyścigi.
No, ale ścigamy się też, potrafimy właśnie na przykład takie hobby sobie do perfekcji i to takiej przegiętej, nie? Rozkręcić na przykład sport.
I wtedy jakby ta osoba też nie odpoczywa, nie? To jakby nie jest dla niej, no właśnie, to jest słowo klucze, rekreacja, odprężenie, nie wiem, odpoczynek. Tylko jest kolejne, wiesz, jakby zadanie do zrobienia. I to jeszcze na konkretnym poziomie, nie? Daj sobie 3 miesiące na przygotowanie do, nie wiem, półmaratonu czy maratonu i do swojego napiętego grafiku. Nie to, że robię miejsce na te treningi, tylko dorzucam jeszcze, nie? Coś. I jakby też, no znowu wracamy trochę do tego, co się pojawiło na początku naszego tej spotkania, że jak zabierasz, że jakby nie jesteś w stanie w ciągu doby zrobić wszystkiego, nie? I dla osób, które są perfekcjonistami, ten sport może być kolejną rzeczą, którą one sobie dorzucają. Że nie, że wyjmują coś i będą teraz odpoczywać i uprawiać sport, tylko wstaną, wiesz, nie o 5, o 4, żeby wybiegać te swoje kilometry.
Ktoś kiedyś wymyślił, że skoro doba ma 24, to podzielmy ją na 3. 8 godzin pracy, 8 godzin odpoczynku i 8 godzin snu. ręka do góry, kto tak robi, nie? Bo to nie jest takie chyba oczywiste i proste, ale to jest zdrowe. No i chyba do tego zdrowia powinniśmy... Ale weź pracuj 8 godzin w dzisiejszym świecie tylko. Bardzo to był perfekcyjny odcinek.
Z moją brudną bluzką.
Z twoją, tak, brudną bluzką. Świetnie to zakryłaś. Jesteśmy obie w marynarkach. Masz brudną bluzkę, bo uwaliłaś się ramenem. Sorry. Sorry, teraz już cała Polska wie. Nie jesteś perfekcyjną.
Tak miało
tak, być. Psychoterapeuta też człowiek. Nie jest absolutnie perfekcyjny. Dzięki wielkie i polecam wam książkę dla widzów farbowania, dla patronów. Ona oczywiście będzie do wylosowania. Ale nie denerwujcie się, jak nie wylosujecie, bo to też w ramach perfekcjonizmu można się zajechać. Jak uwolnić się od samokrytyki, zbudować stabilne poczucie własnej wartości i odnaleźć wewnętrzną równowagę. Całe życie się trzeba uczyć. Tak usłyszeliśmy, nie ma magicznej różdżki, nie ma magicznego hasła na to i tabletki magicznej też nie ma. Sorry. Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.